Otrzymałem z Litwy karteczkę, którą odczytam. Braterskie chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami, wiele łaski, błogosławieństw Bożych na drodze poświęcenia dla uczestników konwencji w Katowicach przesyłają bracia i siostry ze zboru Kaunas na Litwie. Teraz przejdziemy do naszych pytań. Pytanie pierwsze. Dlaczego świecki ruch misyjny Epifania nie kładzie nacisku na głoszenie od domu do domu, skoro jest to objawem miłości do bliźniego? Proszę o poparcie wersetów biblijnych. No, znamy ten werset naszego Pana w Ewangelii Mateusza, że będzie kazana ta Ewangelia na świadectwo. Nie na nawrócenie świata, bo to nastąpi w restytucji, ale na świadectwo, w tym celu, żeby wybrać klasy odpowiednie. I dlatego w pierwszym rzędzie była najważniejsza klasa wybrana, maluszkie statko. Potem wyłoniła się wielka kompania, miała być przygotowana do królestwa, klasa młodocianych godnych i poświęcenie obozownicy Epifanii. Główny cel jest wyszukać wśród rodzaju ludzkiego serca nadające się do, w odpowiednim okresie do tych klas. I klasa maluszkiego statka została skompletowana i następne klasy wybrane również mamy. Tworzący się obóz epifaniczny, który jest otwarty na przyjęcie części poświęconych, a także i usprawiedliwionych. Sprawa od domu do domu była zalecona przez naszego Pana i my mamy roczne godło, głoś, prawda, Słowo Boże, i tam jest zacytowany ten fragment i wyjaśnienie jego z Ewangelii Łukasza. W jaki sposób mamy mieli uczniowie wysłani przez naszego Pana, apostołowie i 70, w jaki sposób mieli głosić od domu do domu i jak reagować na postawę słuchających. Jeśli serdeczne przyjęcie, macie zostać i uczyć prawdy. Jeśli nie, macie odejść i w sposób delikatny i chrześcijański, kulturalny pozostawić ich w spokoju, aż przyjdzie czas ich nawiedzenia. To była ta metoda. A teraz nasuwa się pytanie, czy ci uczniowie organizowali wykłady publiczne, ogłaszali w prasie, czy w radio, w telewizji i tak dalej. No wiadomo, tych rzeczy nie było. A więc w miarę postępu rozszerzały się formy głoszenia prawdy. I przyszedł czas wynalazek druku, książki i wtedy kolportaż się rozwijał i czasopisma na przykład były rozsyłane, używano poczty, wszelkiego rodzaju inne formy głoszenia. Czyli, że od domu do domu nie pozostało jako najważniejsza forma głoszenia, lecz bardziej nowoczesne środki udostępniają łatwiejsze dojście. Dzisiaj są pozakładane, na przykład w Ameryce posiadłości są ogrodzone, wewnątrz psy i napis. Kto bez do osoby, która wkroczy na ten teren bez uprzedzenia, bez zgody, będę strzelał. No i idź i głoś, tak? A więc domofony i inne rzeczy. Kto Pan jest? Co Pan chce? Ewangelię? Nie, dziękuję. I nawet nie dadzą Ci dojść do głosu, więc od domu do domu jest sprawa dosyć trudna. Poza tym, gdy weźmiemy pod uwagę możliwości głoszenia od domu do domu, ruchu, który dysponuje powiedzmy liczbą kilku tysięcy członków, i sympatyków, którzy by się rozeszli od domu do domu, to trzeba by było setek lat, żeby obeśli cały kraj, prawda? Więc ci, którzy głoszą od domu do domu, a taka historycznie jest tendencja i wielu to czyniło, przypominamy sobie sprzed paru lat te obozy, z których bracia wychodzili przez wakacje, wioski wszystkie, bo mieli akurat wolny czas i szli od domu do domu i głosili Ewangelię. Następnie, jeśli porównamy nasze możliwości z tymi, którzy stanowią wielkie systemy religijne, na przykład najbardziej aktywny w tym kierunku jest Ruch Świadków Jehowy, których jest kilkaset tysięcy w Polsce, to oni są bardziej widoczni ze względu na ich liczbę i działalność. A poza tym właśnie oni kładą nacisk na chodzenie od domu do domu. I gdy bierzemy to pod uwagę i porównujemy z tym, co słowo prawdy nam mówi na ten temat, że mamy głosić według możliwości, okazji, wszędzie i na każdym miejscu i w każdej formie, a więc nie tylko od domu do domu, ale wszędzie, gdziekolwiek mamy słuchacza, i to bracia i siostry czynią w miarę możliwości. Następnie, gdybyśmy się skoncentrowali tylko na tym, że wszyscy idą od domu do domu, nie byłoby to tak skuteczne, jak to, co się czyni. W wielu województwach wielokrotnie już w prasie były ogłoszenia co roku o publicznych wykładach, publicznych zebraniach. I te publiczne wykłady są rozszerzane i głoszone. Wtedy prasa podaje, oprócz tego setki, a nawet tysiące bracia produkują ulotek, zaproszeń, informacji. I ja o tym pisałem w sprawozdaniu rocznym. Ta działalność jest bardziej skuteczna i ma szerszy zasięg, bo jedno zebranie publiczne ogłoszone w danym województwie jest czytane przez setki tysięcy czytelników danej gazety, w zależności jaki ona ma zasięg. Gdy pan Urban zmiankował, że Świecki Ruch Misyjny Epifania ma takie i takie poglądy na taką i taką sprawę, wspomniał to, to nie 500 tysięcy, bo ma taki nakład, ale tą gazetę czyta w rodzinie i wśród sąsiadów dodatkowo powiedzmy drugie tyle lub trzy razy tyle. I to ma ten zasięg. Film, który był wydany, film o ruchu, był wielokrotnie i w Warszawie przez telewizję emitowany, i w Łodzi był kilkakrotnie emitowany przez telewizję i w wielu innych województwach. Oprócz tego bracia dają wywiady, informacje na ten temat i ta forma głoszenia jest, no, ma szerszy zasięg i może wzbudzić zainteresowanie wśród czytelników. Już nie będę wymieniał to, że wywiady są do telewizji, nawet będąc ostatnio we Wrocławiu też miałem w telewizji wrocławskiej wywiad. Miało być 20 minut, się przeciągnęło na dłużej. I to było nie tylko w tym dniu emitowane, ale za tydzień ponownie uznali, że warto jeszcze jest to wyświetlić. Także nie można powiedzieć, że od domu do domu to jest jedyna forma głoszenia Ewangelii. Nowoczesność, życie dyktuje jeszcze dodatkowe i z pewnością, gdyby te instrumenty medialne istniały w okresie apostołów, byłyby użyte one do głoszenia również. A to była wówczas jedyna forma. Nie było ani ulotek, ani książek, ani nic. Usta ludzkie to był jedyny środek przekazu. Ale ta osoba musiała coś wiedzieć na tematy prawdy. Więc przeczytamy, jeszcze chciałbym nadmienić, że życie chrześcijańskie nie polega tylko na głoszeniu Ewangelii i że nacisk kładziemy na 7 form. Nie na głoszenie tylko, ale nacisk kładziemy na 7 form życia chrześcijańskiego. I to jest samozaparcie siebie i świata, tak? Jako ta pierwsza modlitwa, czuwanie, studiowanie, praktykowanie, głoszenie i znoszenie wiernie doświadczeń w prześladowaniu za głoszenie prawdy lub za życie chrześcijańskie. To jest te 7 form. I gdy to bierzemy pod uwagę, to musimy zrozumieć, że nacisk jest położony na te 7, a nie tylko na jedną z tych form chrześcijańskiej aktywności i działalności. Brat Russell w Mannie napisał, wszyscy czytają co roku, że są sytuacje, w których ktoś nie ma ani talentu, ani zdolności, ani fizycznych możliwości głoszenia. I mówi właśnie, że jeśli by nie głosił i nikogo nie zapoznał z prawdą w swoim życiu, aby rozwinął miłość bezinteresowną i charakter, ten jest zwycięzcą. Czyli, że zwycięstwo nie zależy od głoszenia Ewangelii innym, bo świat będzie prowadzony w warunki, w których nie ucieknie przed prawdą i Ewangelią. Jako morza wodami wypełnione, tak ziemia, czyli serca, wiedza, umysły ludzkie będą napełnione prawdą i wszystkie środki, jakie będą doskonałe do dyspozycji głoszenia, będą użyte i ludzie nie będą mieli żadnego ujścia. Ani szatan nie będzie przeszkadzał, ani będzie złych rządów, będą doskonałe, sprawiedliwe rządy regulujące te sprawy i doskonalące. A więc z tego wynika, że jeśli ktoś nie będzie w tym życiu zapoznany z Ewangelią, to nie otrzyma życia wiecznego. Czyli nie ma tego niebezpieczeństwa. Ale jeśli ty, bracie, jesteś poświęcony i będziesz tylko głosił, a nie będziesz pracował nad charakterem, to ty jesteś zagrożony i możesz stracić szansę żywota wiecznego. Apostoł Paweł podkreśla to w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, od 1 do 3 wersetu, mówiąc: choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca albo cymbał brzmiący. No i cóż, drodzy bracia? Miejcie anielski język, głoście, a nie będziecie mieli miłości, cóż wam to pomoże? Prawda? I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystką majętność moją, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. A więc kładźmy nacisk na miłość bezinteresowną. A ta miłość już nas pobudzi do takiego głoszenia, jakie będzie możliwe dla nas w warunkach, w których my się znajdujemy. Pytanie następne. Starszy naszego zboru przekonuje nas usilnie, że chrześcijanin poświęcony ma być zawsze niezadowolony z siebie. Możliwe, że on to wyprowadził z tego wersetu, że jeśli mieszkamy w ciele, pielgrzymujemy od Pana, czyli i tam jest ten w komentarzu powiedziane, że nie możemy być zadowoleni z naszego ciała, z naszej ludzkiej natury i ziemskich celów. Ale to nie wyczerpuje tego tematu i pytania. A przecież zadowolenie z siebie jest składnikiem miłości własnej. O, pytający jednakże nie chce rozpaczać tylko. Czy uczucie zadowolenia z siebie jest rzeczywiście godne potępienia dla dziecka Bożego? Nie mówię tu o chełpliwości czy wyniosłości. O tak, tu jest sprawa, którą możemy przy pomocy pewnych tekstów naświetlić. 1 Koryntian 4,7 mówi tak: albowiem któż cię różnym czyni i co masz, czego byś nie wziął? A jeśli żeś wziął, przecież się chlubisz, jakobyś nie wziął. I tu jest jak gdyby pomyśli tego starszego, który uważa, że trzeba być bardzo niezadowolonym z siebie zawsze. Trzeba być z siebie niezadowolonym, ze swych niedoskonałości, wad i słabości, słusznie. I trzeba przyznać, że wszystko, co dobre, mamy w sobie, mamy od Pana. Albo dziedzicznie przez minione generacje i od Adama, w którego Pan te dobra włożył w doskonałości, a szczątki tego posiadamy jeszcze, to jednakże te pewne dobre cechy nie są naszą zasługą, gdy się urodzimy z takimi czy innymi dobrymi skłonnościami. I z tego chełpić się nie należy, zresztą tu ten sobie zastrzega pytający. Mamy jeszcze tekst, który mówi teraz o przeciwnej postawie. 1 Tesaloniczan 5,16 mówi: zawsze się radujcie. Apostoł Paweł wielokrotnie w różnych miejscach podkreśla: radujcie się w Panu. Znowu mówię, radujcie się. Więc są teksty, które mówią, żeby się radować, a są teksty, które mówią, żeby się nie czuć szczęśliwym z posiadania własnych słabości i niedoskonałości. 1 Koryntian 15, rozdział 9-10 werset mówi: bom ja jest najmniejszy z apostołów, którym nie jest godzien, abym był zwany apostołem, przeto, żem prześladował zbór Boży. Apostoł Paweł sam się poniża. O naszym Panu powiedziano, że poniżył się mimo doskonałości, aż do śmierci krzyżowej. Paweł naśladuje naszego Pana. On był najwierniejszym naśladowcą naszego Pana z ówczesnych apostołów. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym jest, a łaska Jego przeciwko mnie daremna nie była, alem obficiej niż oni wszyscy pracował. Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Czyli tu przyznaje apostoł Paweł jednakże w sposób obiektywny, że to, co ma, to od Pana pochodzi. I że ta łaska w nim przez Pana została tak wykorzystana, że więcej niż wszyscy razem apostołowie on pozostawił po sobie świadectw, listów, pism, nauk i doświadczeń. Mamy drugi list do Koryntian, 12 rozdział, który również o apostole Pawle mówi tak: z takiego człowieka chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, tylko z krewkości moich. Czyli on mówi, że z pewnych swoich wartości będzie się chlubił, a z innych nie. Czyli to, co jest niedoskonałe, z tego się nie będzie chlubił, ale to, co otrzymał i z tej łaski Bożej, która jest w nim, on się chlubił. A w związku z tym należy się cieszyć i należy się smucić. Smucić się, gdy upadamy, smucić się, gdy wady nasze nas dręczą, gdy mamy takie czy inne dziedzictwo złe po przodkach lub takie, które nabyliśmy przed poznaniem prawdy jako niewłaściwe, grzeszne, samolubne i przykre dla nas. To wszystko mamy rozumieć w sobie, ale nie rozpaczać, bo wiemy, że to jest przykryte szatą sprawiedliwości Chrystusowej i tu nawet w tym przypadku należy się radować. Apostoł Paweł mówi, że cieszymy się że mamy pokój z Bogiem, że te niedoskonałości, które posiadamy, są przykryte zasługą naszego Pana i Pan nas nie potępia za nie, ale współpracuje z nami w tym kierunku, żebyśmy się tego wyzbyli, żebyśmy się oczyścili. Te obietnice mając na myśli, oczyszczajmy sami siebie ze wszelkiej zmazy ciała i ducha, wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. Dlatego też było i jest zalecane, żeby przeżywać radość, ale radość konstruktywną, radość, która jest zbudowana na usprawiedliwieniu, na poświęceniu i na harmonii z Bogiem, na pokoju z Bogiem i na tej łasce. Izrael, który był bardzo błogosławiony przez zakon, a mimo to był niedoskonały, nie był w stanie osiągnąć zgodności postępowania, życia i myślenia z zakonem, to był napominany przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, aby również przeżywał z tego radość, że ma Boga Jehowę i że dzięki boskim zarządzeniom pod zakonem również jest oczyszczenie typiczne przez ofiary i na skutek tego pojednanie z Bogiem. Był specjalny dzień pojednania z Bogiem. Piąta Mojżeszowa, 12 rozdział, 7 werset czytamy: tam będziecie jeść przed Panem, Bogiem waszym, i będziecie się weselić. Proszę, do Izraela mówi, będziecie się weselić we wszystkim, do czego ściągniecie ręce wasze, wy i domy wasze, w których ci pobłogosławił Pan, Bóg twój. Psalmista, który przeżywał wiele przykrych doświadczeń i upadków, grzechów, za które zawsze żałował, serdecznie pokutował. On mówi tak w psalmie 16, 11 wersecie. Oznajmisz mi drogę żywota. Obfitość wesela jest przed obliczem twoim. A więc obfitość wesela. My musimy być radośni. Jesteśmy na konwencji. Czy my mamy zawsze się smucić? Jeśli się jest powiedziane tu przez pytającego, że ten starszy zawsze uważa, że się smucić, no to co? Czy on się tu smuci, że jest na konwencji? Czy smuci się, że taki piękny wykład wysłuchał? Czy smuci się, że bracia mu okazują miłość na każdym kroku? Nie, to są powody do radości. Mimo upadków naszych, my mamy wspaniałe pociechy, że możemy bardzo szybko z upadku się podnieść i gdy odczujemy wracającą łaskę i boskie przyjęcie naszego stanu pokutnego, to mamy powód do radości. I dlatego tu mówi wesele w obfitości przed obliczem twoim, rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki. Mamy tę rozkosz, drodzy bracia i siostry, i tę wspaniałą nadzieję przyszłości. Weźmy pod uwagę psalm 5, 12 werset. A niechaj się rozweselą wszyscy, co ufają w Tobie. Ci, co ufają w Bogu, to są doskonałymi. Oni nie mają słabości, nie mają upadków. Czy Dawid nie miał? Dużo miał upadków Dawid, ale zawsze przez pokutę wracał do radości, harmonii z Bogiem. Na wieki niech wykrzykują, gdyż ich tyż czcić będziesz i rozradują się w Tobie, którzy miłują imię Twoje. I 32 rozdział, 11 werset czytamy w tym psalmie 32:11. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwie. Nie weselcie się w upadkach i grzechach, ale w Panu. A wykrzykujcie wszyscy, którzyście serca szczerego. A Abakuk mówi, że chociaż nie nastąpią takie czy inne wydarzenia, nie będę już cytował, choćby figowe drzewo nie zakwitnęło, nie było rodzaju na winnicach i z owczary mi owce wybite były i nie było bydła w oborach i pola nie przyniosły pożytku. A Abakuk mówi, mimo tych niepowodzeń, mimo tych zawodów przykrych i bolesnych, wszakże ja w Panu weselić się będę. Rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Także nawet w naszych niepowodzeniach nasza nadzieja w przyszłości i wiara ma nas ożywiać do radosnego, pełnego nadziei rozwiązania każdej trudnej sprawy przez łaskę i miłosierdzie Boże. To, co Habakuk mówił, to nie tylko dotyczyło aktualnego stanu przed Chrystusem, prawda? Jego życia, ale jest jednocześnie typem na lud Boży, który właśnie mimo różnych zawodów ma przeżywać te wspaniałe radości. Dzieje Apostolskie 5:41 mówi: a tak oni szli. No ale żeby było wiadomo o kim, to cofnę się jeden werset. A jeśli jest Boga i tak dalej. I usłuchali go, a zawoławszy apostołów, ubiwszy je, zakazali, aby nie mówili w imieniu Jezusowym i wypuścili je. A więc ich zbili bardzo boleśnie. A tak oni szli od opieczności onej rady, radując się i się stali godnymi odnosić sędziwość na imienia Jezusowego. A więc gdy nas prześladują, radujemy się. To tak samo i mówi apostoł Piotr. Niech wam nie będzie rzeczą dziwną. Ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu. Ale radujcie się, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się go objawili chwałę jego z radością weselili. O, jeszcze jest wiele innych tekstów, już nie będę czytał, bo to za długo by było, ale one wskazują na to, że chrześcijanin ma rozróżniać przyczyny smutku i przyczyny radości. I że w przyczynach smutku ma zawsze pociechę, a z niej wypłynie radość. Czy upadli aniołowie będą mieli jeszcze jakąś szansę na poprawę? Otóż upadli aniołowie, jak wiadomo, przez okres wieku Ewangelii, oni mieli możliwość obserwować powołanie członków Kościoła, jak i również ofiarę naszego Pana i jego zachowanie się w 3-letniej misji. I cały ten wiek Ewangelii był dla nich próbą. I widzieli, jak ludzie zdegradowani, niedoskonali, grzesznicy, jak oni przez pokutę byli przyjęci przez Boga za pośrednictwem Chrystusa i stali się członkami Melchizedeka ostatka i kandydatami do boskiej natury. A więc, obserwując to, mieli powód do rozważania. Widzieli tych palonych na stosie i tych dręczonych i męczonych, jak potężna jest siła Ducha Bożego i wiara, która utrzymuje ich w harmonii z Bogiem i że Bóg mimo ich niedoskonałości ich nie opuszcza i prowadzi do zwycięstwa. Wobec tego mogli wyciągnąć z tego wnioski, że myśmy zgrzeszyli też, ponieważ jako duchowe istoty przekroczyliśmy boskie przykazania i bez boskiego polecenia i autorytetu żeśmy dokonali takich złych rzeczy, które w skutkach nas odsunęły od Boga i odrzuciły od Jego łaski. A zatem, jeśli Bóg takim grzesznikom tutaj na ziemi jest w stanie przebaczyć, dlaczego by nam nie przebaczył, ponieważ myśmy nigdy przedtem nie widzieli człowieka stworzonego na obraz Boży i człowieka, który upadł i skutków tego. To wszystko są rzeczy nowe, nie mieliśmy również doświadczenia, a wobec tego w tej sytuacji możemy mieć nadzieję, że Bóg nas jednakże przyjmie i nam odpuści nasze grzechy. Tak było do paruzji przez cały wiek Ewangelii. Jednakże w paruzji przyszedł sąd, kryzys na nich. Tam była próba, tu jest ostateczny kryzys na nich. To znaczy, że paruzja była przeznaczona, która obecność, skompletowanie Kościoła i te wszystkie doświadczenia z tym związane miały im pomóc, były dla nich również to źródłem do podjęcia decyzji, że albo. Tak jak Bóg w paruzji rozdzielał nowe stworzenia wierne, to znaczy nowe stworzenia maluszkiego statka i utracjuszy koron oddzielał od nowych stworzeń, które szły na którą śmierć. To wobec tego oni to widzieli, że jest również możliwość ich oddzielić, jednych od pokutujących od niepokutujących. I paruzja była dla podjęcia decyzji. Po tej decyzji następuje epifania, w której oni mają się odłączyć, czyli pokutujący aniołowie od niepokutujących, i przejść na stronę Boga, Chrystusa i mieć oczywiście tą szansę, tak jak podają posłannicy, że oni mogli, współpracując z naszym Panem w sferze tej duchowej i odizolowawszy się od niepokutujących i od szatana, że mogli mieć tą nadzieję, że będą przyłączeni. I tak jest, że takich Bóg przez Chrystusa przyłączy, pozostawi tutaj po związaniu kompletnym szatana i upadłych aniołów, po ucisku Jakubowym, gdy niepokutujący będą przeniesieni na inną planetę, a ci zostaną i będą współpracować w restytucji pod kierunkiem naszego Pana, aby mogli otrzymać życie wieczne. Ostatnio powiedział brat, że każdy będzie miał swoje 100 lat próby. To czy cztery padli specjalni pomocnicy brata Russella też będą mieli 100 lat na poprawę? Otóż na poprawę stuletnią będą mieli ci, którzy pod nowym przymierzem będą wzbudzeni. Natomiast ci specjalni pomocnicy, którzy odpadli w okresie paruzji, jak Barbur, Russellowa, to są nowe stworzenia, które umarły, czyli skazane zostały na wtórną śmierć. I oni już nie będą wzbudzeni nigdy. Wieczna śmierć wtóra. A zatem dla nich żadnej takiej możliwości nie będzie, bo oni swoją próbę przeszli w tym życiu, otrzymali prawdę potrzebną i wykorzystali do usprawiedliwienia, do poświęcenia, do wierności. Byli wiernymi przez lata, a następnie stali się niewiernymi. I żadna już dla nich szansa nie istnieje, bo Pan ich przez takie próby przeprowadził, które są wystarczające, aby orzec, że z nich nic już nie będzie, że są nienaprawialni. Proszę o wyjaśnienie wersetów Kaznodziei Salomonowego 9 od 14 do 16. Ja przeczytam w szerszym kontekście, mianowicie od 10 9 rozdział Kaznodzieja Salomonowy. Od 10 przeczytam, od 11, tak, 10, 11. Wszystko, co przedsięweźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego Ty idziesz. Potem obróciwszy się, ujrzałem, i tu się zaczyna ten właściwy kontekst, ale tamten też jest potrzebny. Potem obróciwszy się, ujrzałem pod słońcem, że bieg nie jest w mocy prędkich, ani wojna w mocy mężnych, ani żywność w mocy mądrych, ani bogactwo w mocy roztropnych, ani łaska w mocy pomyślnych, ale czas i trafunek wszystko przynosi. Bo człowiek nie wie czasu swego, ale jak ryby, które bywają łowione siecią szkodliwą, jako ptaki łapane bywają sidłem, tak ułowieni bywają synowie ludzcy we zły czas, gdyż na nie nagle przypada. Nadto widziałem i tę mądrość pod słońcem, która jest wielka u mnie. Która jest wielka u mnie. Miasto małe, a w nim ludzi mało, przeciw któremu wyciągnął król możny i oblekł je i usypał przeciwko niemu wały wielkie. I znalazł się w nim mąż ubogi, mądry, który wybawił miasto ono mądrością swoją, choć nikt nie wspomniał na onego męża ubogiego. Przetożem ja rzekł, lepsza jest mądrość, niżeli moc. Aczkolwiek mądrość onego ubogiego była wzgardzona i słów jego nie słuchali. Słów ludzi mądrych spokojnie słuchać należy, raczej niż krzyku panującego między głupimi. Lepsza jest mądrość niż oręże wojenne, ale jeden grzesznik psuje wiele dobrego. No, to są takie rozważania mędrca, kaznodziei, będącego natchnionym Duchem Świętym, który rozważa swojej mądrości, którą oczywiście otrzymał od Boga i tu o tym wspomina, że ją ma, tak? Jest reprezentantem całej klasy starożytnych godnych. Tak jak on podobną mądrość zrozumienia spraw moralnych posiadali wszyscy starożytni godni. I oni tu są pokazani właśnie w tym kaznodziei, mędrcy, którzy jako starożytni godni całkowicie poddali się pod wpływ Boga i Ducha Świętego, który ich prowadził i byli w stanie rozważać wiele rzeczy i zrozumieć wiele rzeczy. I tu są bardzo właśnie tu mądre te przykłady. To są przykłady, ilustracje, że nie można ufać sobie i być pewnym swojej przyszłości. Że jedni nienawidzą drugich, że im szczęście sprzyja, mówią szczęśliwy, bo nagle stał się bogaty. Inni szczęśliwi, że otrzymali wielką władzę, stali się królami, ministrami, władcami i tak dalej. Ale na czym polega ich wielkość? Na niepewności. Nie ma żadnej gwarancji, że takimi będą, że utrzymają się na tych stanowiskach. Zresztą sami bracia widzą, co się dzieje z władcami na tym świecie. Jak szybko zmieniają się rządy, jak szybko zmieniają się w parlamentach pozycje, w rządach, ministrowie, władcy i tak dalej, i tak dalej. Gdy patrzymy wstecz na historię, jakie były przypadki, że jedni stali się wielkimi strategami, jak Napoleon, Aleksander Wielki, a inni byli przeciętnymi królikami, którzy doprowadzali swoje kraje i narody do ubóstwa, do zacofania, do nędzy. I to są wszystko, tak jak tu mówi, jest wszystko jest marność. I trudno to analizować, każdy punkt i każdą przypowiedź, ale tu nie ma odniesienia na jakieś antytypiczne, odpowiednie do każdego słowa, wydarzenia, lecz tu jest sfera właśnie mądrości, dzięki której można życie sobie ułożyć w sposób bezpieczny i pewny, a tą mądrością kierował się lud Boży, klasa starożytnych godnych i jest to radą dla wszystkich, którzy prawdę przyjmują, żeby się nią kierowali. Czy ryba wie, kiedy ją złapią w sieci, prawda? Czy biegnący zając albo kuropatwa, mówię, bo widziałem na własne oczy, jak wpadały w bruzdy, gdzie były zastawione sidła i kuropatwa na szyjce i już koniec. Zając. Nawet rok temu byłem z usługą w Janowie i poszedłem na spacer do lasu i patrzę, co tu jest. Ścieżka, którymi tam sarny chodzą, ścieżka była z sidłami zawieszone, druty, które się zaciskają na szyi zwierzęcia. A więc takie zwierzę, jak ma instynkt, może jakoś tam, ale nie ma rozumu. Rozum człowieka stwarza to sidło. Tak samo rozum diabła stwarza sidło na ludzi nieostrożnych, którzy nie wiedzą, jak postępować. I tu rada jest taka. Lepsza jest mądrość, niżeli moc. A my mamy mądrość z góry pochodzącą. Aczkolwiek dalej mówi, słów ludzi mądrych spokojnie słuchać należy. I mówi, raczej niż krzyku panującego między głupimi. Tutaj mówi, że słów ludzi mądrych w mniejszych grupach, to znaczy, że nie ma mas, które by chciały słuchać ludzi mądrych. Tu wynika z tego, że masy nie lubią słuchać mądrych ludzi. Masy. Lecz tylko nieliczni w zgromadzeniach kameralnych słuchają w cichości słów mądrych. Natomiast masy słuchają słów ludzi głupich. Tu określa, że to są inne tłumaczenie tego wyrażenia. Mówi durnie, że durnie mają ogromny poklask, ogromne powodzenie, że za nimi tłumy idą. No, tak w politykach i w religii. Byli w historii wielcy wodzowie religijni, gdzie padali wszyscy plackiem, tłumy, ślepo oddani sekcie. W polityce, stalinizm, hitleryzm, prawda, toż to było narodowe oszołomienie. Dla Hitlera, hej Hitler, szli na śmierć, dla Stalina, za rodzinu, za Stalina, na śmierć, tak? Islam, drodzy bracia i siostry, do raju, tam chorysy będą, na śmierć. Owijają się w materiały wybuchowe, idą eksplodować, bo on natychmiast jak zginie, to idzie do chwały. A więc mają głupich którzy ich hypnotyzują w taki sposób, żeby byli mordercami i samobójcami jednocześnie. A takich jest mnóstwo. Dlatego lepsza jest mądrość niż oręże wojenne. Tak. Wystrzegać się należy grzeszników, bo jeden grzesznik psuje wiele dobrego. Więc z tych tu takich krótkich wyjaśnień mamy, drodzy bracia, wiele wskazówek i zaleceń. Tu podkreśla mędrzec i mówi tak, że choćbyś był mądrym i dokonał mądrej rzeczy, tak jak tam było, wybawił miasto przed wielkim najazdem wielkiego, potężnego wodza. Mądry człowiek, spokojny, wybawił to miasto, ale to miasto go nie uznało. To znaczy, nie było wdzięczne wcale. Owszem, w tym momencie, że odszedł nieprzyjaciel, to się cieszyli. Ale za parę dni już zapomnieli o tym. Więc masy są niewdzięczne. Tak jak było, gdy wjechał nasz Pan do Jeruzalemu, krzyczeli Hosanna synowi Dawidowemu. To było w poniedziałek, a w piątek ci sami ludzie krzyczeli, ukrzyżuj. Tak? Tu mówili, Syn Boży, Król Izraelski, a tam ukrzyżuj, to zbrodniarz. Więc mamy tutaj wpływ durniów na masę. Czy o ostatniej powodzi w naszym kraju można powiedzieć, że Bóg spowodował tę klęskę? Czy że On tylko dopuścił na takie działanie sił natury? A właśnie, nasz Pan powiedział, że nastąpi taki ucisk w proroctwie 24 Mateusza, jakiego nigdy nie było i nie będzie. Również mamy z królewskiej, że będą wojny, że będą rewolucje, czyli będzie wiatr, trzęsienia ziemi, ogień, anarchia, ucisk Jakubowy. To są proroctwa sprzed tysięcy lat, że tak ma być. Jeremiasz mówi, że na czasy ostateczne Bóg zachował grady, trzęsienia ziemi, mory, głody. A więc co z tego wynika? Że Bóg, jednocześnie Biblia mówi, że Bóg posyłał proroków, jak i również informował i gdyby ludzkość, skorzystała. Przecież Biblia jest w miliardach rozpowszechniona na obliczu ziemi, gdzie wszystko to jest opisane, ale jest lekceważona przez wielkich i mądrych. I gdyby poważniej się wzięli do studiowania i rozwagi, czy to kościoły, wielcy wodzowie religijni, czy politycy, i by powiedzieli: stop, przestańmy się nienawidzieć i mordować, przestańmy produkować atomy, neutrony, elektrony, niewidzialne samoloty. Na to są tysiące miliardów dolarów pakowane w krajach łącznie. A więc przestańmy się zabijać, nienawidzieć. Jesteśmy z jednej rodziny, tak jak brat Robert nam to wyjaśnił, przedstawił. I o tym czytamy w Biblii, że Bóg właśnie czekał, że będą pokutować, naprawią się. Wtedy nie byłoby ucisku. Różnorodnymi środkami. I ta wiedza rozpowszechniona w obliczu ziemi jest lekceważona, że to są bajki. A zatem ludzie rządni władzy, chciwi panowania, ci ludzie nienawidzą prawdy i sprawiedliwości i przyszłego ładu Królestwa Bożego. A zatem Bóg wiedział, że taki będzie stan upadłej ludzkiej natury w masie, za wyjątkiem jednostek, które poznają Boga i drogę do Niego przez Chrystusa. A zatem Bóg przepowiedział, że nieunikniony musi być ucisk, aby on zmienił sytuację na ziemi. I tu Bóg odpowiednie zarządzenia. Bóg przewidział, że kształtowanie się wnętrza ziemi, stabilizacja wewnętrzna tej lawy i ruchów tych właśnie skalistych, ogromnych części gleby, że ziemi, że to wszystko, co powoduje ruchy tektoniczne, że to musi się ukończyć do inauguracji Królestwa Bożego. I że wobec tego Bóg tak nakreślił bieg wydarzeń, że czas ucisku ma się połączyć z ostatnimi, końcowymi procesami formacji globu ziemskiego w jego wnętrzu, po czym ma nastąpić już stan zupełnego, niezmienionego, uporządkowanego, wewnętrznego tego stanu górotwórczego. A zatem nie są to więc z tego punktu widzenia przypadki, ale Bóg pewne rzeczy przewidział, tak jak na przykład przejście przez Jordan Jozuego, przeprowadzającego suchą nogą, prawda? Przejście Eliasza Elizeusza suchą nogą przez Jordan, wody się rozstąpiły. A więc Bóg to przewidział, że akurat na te wydarzenia przypadają takie sprawy. Bóg przewiduje takie wydarzenia jak Sodoma i Gomora. Więc i to również było połączone jedno z drugim, że ten wybuch wulkanu, on spowodował właśnie zniszczenie Sodomy i Gomory, ale Bóg przewidział, że tam będzie rodzaj ludzki nienaprawialny. Tak samo potop. Nie było możliwości przedłużenia tego okresu. I dlatego potop nastąpił. Bóg też wszystko to ma wyliczone, przewidział i wszystko wiedział naprzód. Tak samo i tutaj. Powódź. Nie tylko u nas była ta powódź. Takie powodzie występują w Birmie co roku. Niszczą wszystko. Występują w Ameryce, również w innych krajach i w Europie, ale nieraz zbiega się to, te wydarzenia zbiegają się z różnymi stanami rodzaju ludzkiego, który Bóg chce zachować dla Królestwa i powoduje, że w pewnych takich przeżyciach albo giną ludzie, albo przeżywają wielkie utrapienia. Możliwe, że na niektórych terenach to bardziej jest połączone jedno z drugim, że wielka demoralizacja, wielki rozkład moralny i tak dalej nieraz łączy się z wydarzeniami klęsk. Weźmy pod uwagę, co prorok mówi na temat tych rzeczy. I mówi tak. Potem przyszedłszy do mnie mężowie starszych, 14 rozdział Ezechiela. Izraelscy usiedli przede mną i stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc, do Ezechiela. Synu człowieczy, ci mężowie złożyli plugawe bałwany swoje do serca swego, a nieprawości, która im jest ku obrażeniu, położyli przed twarzą swoją. Mniemasz, że iż mię uprzejmie pytają o radę? A więc niekiedy ludzie nas pytają o radę, ale obłudnie, mając swoje własne cele. Dlaczegoż? Dlategoż powiedz im i mów do nich. Tak mówi panujący Pan. Ktokolwiek z domu izraelskiego położył plugawe bałwany swoje w sercu swoim, a nieprawość, która mu jest ku obrażeniu, położył przed twarzą swoją, a przyszedłszy do proroka, tak jak ci, ja, Pan, odpowiem temu, który przyjdzie o mnóstwie plugawych bałwanów jego. Abym łapał dom izraelski w sercu ich, że się odwrócili ode mnie do plugawych bałwanów swoich, wszyscy zgoła. Przeto rzecz do domu izraelskiego, tak mówi panujący Pan, nawróćcie się, cofnijcie się od plugawych bałwanów waszych i od wszystkich obrzydliwości waszych odwróćcie twarz swoją. Albo ktobykolwiek z domu izraelskiego, z przychodniów, którzy mieszkają w Izraelu, odwrócił się od naśladowania mnie, a włożyłby plugawe bałwany swoje w sercu swym i nieprawość, która mu jest ku obrażeniu, położyłby przed twarzą swoją i przyszedłszy do proroka, aby mię przezeń pytał, ja Pan odpowiem mu sam przez się i postawię oblicze moje przeciw temu mężowi i dam go na znak i na przysłowie, a wytracę go spośrodku ludu mojego i dowiecie się, że ja Pan. A więc pewne rzeczy muszę pominąć, za dużo czytać nie można, tylko chcę tu zwrócić uwagę na pewne skutki tego. Otóż my widzimy i rozumiemy sprawę, że czcić kogoś lub rzecz bardziej niż Boga jest plugawe bałwochwalstwo. Są ludzie, którzy to czynią z rutyny, inni ze zwyczaju religijnego czy innego, w przekonaniu, że takie postępowanie jest właściwe, bo ich duchowni o tym przekonują i organizują im różne bałwochwalcze obiekty ku czci z pominięciem Boga. To wobec tego to jest plugawe bałwochwalstwo i Bóg mówi, ja tutaj na to zareaguję. I dlatego zbiega się okres ucisku z szczególnym nasileniem się bałwochwalstwa. A jakie bałwochwalstwo? Wszyscy wiecie, religijne, polityczne i wszelkie inne. Najrozmaitsze i rodzinne. Dlatego też, co Bóg postanowił? Znowu się stało słowo Pańskie do mnie mówiąc, Synu człowieczy, to mówi 13 werset, gdyby ziemia zgrzeszyła przeciwko mnie, natomiast dalej w 21 wersecie będzie mówił, gdyby Jeruzalem zgrzeszyło przeciwko mnie, czyli przez wyrażenie ziemia mówi o ludzkości. Przez wyrażenie Jeruzalem mówi o chrześcijaństwie. A zatem chrześcijaństwo, jak i ludzkość plugawe uprawiają bałwochwalstwo. Jakie mają być z tego skutki? Wracamy do ziemi, czyli do społeczeństw ludzkich. do całej ludzkości. Synu człowieczy, gdyby ziemia zgrzeszyła przeciwko mnie, dopuszczając się przestępstwa, wtedy jeśli bym wyciągnął rękę moją na nią, a złamałbym jej laskę chleba i posłałbym na nią głód, wytraciłbym z niej ludzi i zwierzęta. Choćby byli w pośrodku niej trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, a na którą obecność i okres ucisku Noe reprezentuje naszego Pana, Daniel Russella, a Hiob Johnsona, członków gwiezdnych, której obecności naszego Pana. Oni w sprawiedliwości swojej wybawiliby dusze swe, mówi panujący Pan. Także, jeśli by zły zwierz przypuścił na ziemię, czyli anarchię, a ośrodziłbym ją, tą ziemię, czyli ludzkość, i byłaby spustoszona, nikt przechodzić nie mógł dla zwierza, dla anarchistów. Jako żyję ja, mówi panujący Pan, choćby też ci mężowie byli w pośrodku, żadną miarą by nie wybawili. Oni by nie wybawili. Ani nasz Pan, ani brat Russell by nie pomógł przez literaturę i przez prawdę, ani brat Johnson. Ale ziemia byłaby spustoszona. Społeczeństwo ludzkie. I podobnie tutaj mówi, że miecz, to znaczy wojna, wojny światowe i w 17 wersecie wojny i rewolucję, Armagedon posyła Bóg i tak samo nie pomoże im w tym i nie uwolni ludzkości od tego przeżycia ani nasz Pan, ani prawda posłanika paruzyjnego, ani epifanicznego. Teraz przechodzimy do chrześcieństwa. Od 21 wersetu czytamy, owszem, tak mówi panujący Pan, choćbym cztery kaźni, moje ciężkie miecz, czyli wojny i rewolucja Armagedon, głód, wiadomo, zły zwierz, anarchię i mur, różne mory reprezentują skażenia ziemi, epidemie, przeróżne. Abym wytracił z niego ludzi i zwierzęta, posłał na Jeruzalem, na chrześcijaństwo, abym wytracił z niego ludzi i zwierzęta, oto jeśli by zostali w nim, którzy by tego uszli, a wywiedzeni byli synowie albo córki, synowie, malutkie statko, wielka kompania i młodociani godni. I młodociani godni to są niepoświęceni. Córki, oto i oni muszą oglądają drogę ich i sprawy ich, a ucieszę się nad tym złym, ucieszycie się nad tym złym, które przywiodę na Jeruzalem na wszystkim, co przywiodę na nie. A tak ucieszą was, gdy ujrzycie drogę i sprawy ich, czyli lud Boży będzie się radował perspektywą Królestwa Bożego i rozwiązaniem po ucisku tych wszystkich ludzkich spraw na wieki wieczne w doskonałości. A więc mamy tutaj to obszerne wyjaśnienie. Czy człowiek dzięki doświadczeniu ze złem po naprawieniu się wieku tysiąclecia będzie bardziej doskonały od Adama w raju? Doskonały to jest doskonały, prawda? Adam był doskonały i Jezus był doskonały. Nie mógł być więcej lub mniej doskonały, bo doskonały to znaczy, któremu niczego nie brakuje. Wszystko jest w doskonałości nim. Mogą być tylko dla ludzkości, która będzie doprowadzona do doskonałości, dodane doświadczenia, których nie miał Adam. Ale to nie zmienia tej równoważnej ceny określonej doskonałością. Ta doskonałość jest zupełna, pełna. I jeśli by ktoś nie miał takiego doświadczenia, jak ludzkość nabywa, tak jak Adam, doskonałe dzieło Boże jest doskonałością. A zatem nie jest większa doskonałość, ale jest zwiększona przez doświadczenie wiedza. Adam miał wszelką wiedzę potrzebną do posłuszeństwa w raju. Natomiast z jego wiedzą ludzkość w restytucji uczyniła to samo. Straszną rzecz. A więc mimo doskonałości, ponieważ życie się rozwinęło i formy zła i dobra zostały wszechstronnie wyjaśnione i udostępnione wiedzy ludzkiej, wobec tego człowiek mający żyć wiecznie musi posiadać tę dodatkową właśnie odpowiednią do warunków życia na wieki wieczne wiedzę zła i dobra. Zła w okresie życia przed Nowym Przymierzem, a pod Nowym Przymierzem pełne poznanie dobra. My doznajemy tych doświadczeń poświęceni wieku Ewangelii dobra i zła. Zło rozpoznajemy w świetle prawdy, w jego właściwym znaczeniu rzeczywistości. Świat tego nie rozumie tak, ponieważ nie ma kryterium wartości, kryterium doskonałości, ponieważ i moralność jest u nich względna. Rozmawiałem z takim wybitnym jednym panem, który powiedział, proszę pana, moralność to rzecz względna. Kto zdobywa władzę, określa prawa i posłuszeństwo temu prawu jest bezwzględnym warunkiem. I się określa, jeśli przeciwko temu prawu źle postąpi, no to jest karanie, nawet śmiercią. A więc my wiemy, jakie prawa ustanowił Hitler i Stalin. I kto wystąpił przeciwko temu prawu, był karany śmiercią. A nagradzany ten, który zbrodnie popełniał wobec kapitalistów i innych tam ludzi nie poddanych temu systemowi. I tu była taka moralność, że za pewne rodzaje zła nagroda, a za pewne inne rodzaje zła kara śmierci. Czyli widzimy, że prawda daje ludowi Bożemu tę wspaniałą wiedzę potrzebną do rozpoznania w świetle prawdy, co jest złe, co dobre. Kryterium prawdy to jest ten probierz, czyli ten kamień probierczy, przy pomocy którego sprawdzamy, czy to jest prawdziwe złoto, czy to jest fałszywe. Tak? I dzięki temu mamy możliwość poznać to, co jest złe, odrzucić, a to, co jest dobre, przyjąć. Gdyż Bóg określa, jakie są zasady dobre. Te, które reprezentują wartości wieczne i dają szczęśliwość. Przede wszystkim miłość bezinteresowna, miłość obowiązkowa do Boga i miłość obowiązkowa do bliźniego. To są te najważniejsze kryteria, które są gwałcone na każdym kroku. Zabijanie ludzi, mordowanie, to nie jest miłość do bliźniego. Za byle co, nawet za posądzenie. Wystarczy, że ktoś rzucił. Kłamstwo, obelgę, oszczerstwo, plotkę, donos, bo nienawidzi kogoś, wystarczyło, żeby go w średniowieczu przez świętych mężów skazać w inkwizycji na tortury i śmierć. Tak widzieliśmy te narzędzia i opisy narzędzi we Wrocławiu, bo to jest konwencja katowicko-wrocławska. A więc proszę o wyjaśnienie, jak długo trwa niewola Izraela w Egipcie, bo teksty mówiące o tym przedmiocie są nieścisłe. A więc w jednym tekście tu i przytacza ten wydający, przytacza druga Mojżeszowa 12:4. I czytamy, druga Mojżeszowa 12:4. Druga Mojżeszowa 12:4. A jeśli by druga Mojżeszowa 12:41, a nie 4. 12:41 mówi tak. I stało się po 430 lat, stało się onegoż dnia, wyszły wszystkie wojska pańskie z ziemi egipskiej. Natomiast Dzieje Apostolskie 7:6 mówi tak. I mówił mu tak Bóg: nasienie twoje będzie przychodniem w cudzej ziemi z niewolą jej, trapić cię będą przez 400 lat. A tu 400 lat, a tam jest 430. Więc gdy czytamy drugą Mojżeszową od 1 do 11 wersetu, to się dowiadujemy, że Jakub zamieszkał w Egipcie, a było wszystkich dusz, które wyszły z wiódł Jakubowych, 70 dusz, a Józef był przedtem w Egipcie. Józef był przedtem w Egipcie. I umarł Józef, wszyscy bracia jego, wszyscy jego rodzaj. Synowie Izraelscy rozrodzili się, rozpodzieli się, rozmnożyli się, wzmocnili się bardzo wielce, napełniona jest ziemia nimi. Między tym powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa. I rzekł do ludu swego: oto lud izraelski wielki, możniejszy nad nas, przetoż mądrze sobie pocznijmy z nim, aby stać się nie rozmnożył, a jeśli by przypadła wojna, aby się nie przyłączył, i on do nieprzyjaciół naszych. I walczył przeciwko nam i nie uszedł. A tak ustawili nad nim poborce, dręczyli ciężarami, zbudowali lud i zbudował lud izraelski miasta składu faraonowi Pytom i Rameses. Otóż teraz się zastanowimy nad tymi dwoma tutaj wyrażeniami. Biorąc pod uwagę to, że Jakub przez Józefa sprowadzony, a faraon był przyjazny, nie było żadnych utrapień dla narodu izraelskiego. Naród ten był błogosławiony, rozmnożył się wielce i po wielu latach umarł Józef. Rozmnożył, a więc minęły lata, zanim przyszedł faraon, który prześladował lud Boży. Dlatego tu jest powiedziane tak. I mówił mu Bóg: nasienie twoje będzie przychodniem w cudzej ziemi i zniewolą je i trapić je będą przez 400 lat. A więc nie 430 lat trapili, tylko 400 lat. A te poprzednie lata były latami błogosławieństwa dla Izraela, który był wyróżniony, i zajmowali Izraelici wybitne stanowiska w Egipcie. Natomiast ten już wyjście, to już jest co innego. I ten mówi nam w 41 wersecie: stało się po 430 lat, stało się onegoż dnia, wyszły wszystkie wojska pańskie z ziemi egipskiej. Tak. Więc tutaj nam mówi o czasie mieszkania. A więc gdy Jakub zamieszkał i mieszkali Izraelici łącznie 430 lat od zamieszkania do końca i do wyjścia. Natomiast 400 lat było 400 lat utrapień, cierpień dla narodu izraelskiego z dopuszczenia Bożego. Ostatnie z tych tutaj pytań. Drogi bracie Woźnicki, pod koniec konwencji w Lublinie poruszona została sprawa kolportażu literatury niefirmowanej przez nasz ruch. Czy te uwagi dotyczyły, jak mniemam, tylko rozprowadzania drugiego tomu epifanicznego pod tytułem Stworzenie? Czy też tych straganów dodatkowych, z których jeden można by przyrównać do pustowego, w większości z kontrowersyjną literaturą i wyrobami pseudoreligijnymi, na przykład kotwica od munduru marynarki wojennej doczepiona do plakietki stała się kotwicą naszej wiary. Tam takie slogany. Stragany te towarzyszą naszym konwencjom już od lat i były do tej pory tolerowane. To jest jedno pytanie, zaraz będzie drugie na drugiej stronie. No, drodzy bracia, my mamy literaturę wydaną przez ruch i ta winna być rozprowadzana tu przez braci na konwencji. Tu mówi o drugim tomie epifanicznym. Ruch nie wydawał. Drugiego tomu epifanicznego to jest wydane anonimowe. Jest tylko podany autor i tłumaczenie niesprawdzone. Tłumaczone nie jest. Ja nie czytałem, ja nie sprawdzałem. To nie jest wydane zgodne z zarządzeniami pańskimi, jest wydane wbrew copyright, czyli prawo chroniące przed wszelkimi przedrukami, przedrukowywanie różnych fragmentów i całego jest zabronione i karane, ścigane przez prawo prasowe. Poza tym ruch jest zwolniony od podatków z tytułu sprzedaży tej literatury. Ktoś, kto rozprowadza inną literaturę taką, na własną rękę, może mieć poważne kłopoty prawne i finansowe. Więc ktoś mi z braci mówił, kto zna angielski, czytał, że tam już znalazł jakieś błędy w tym tłumaczeniu. Bracia, jeśli kupują, finansują taką pracę i wspierają taką działalność, która jest sprzeczna z zarządzeniami pańskimi, a wiemy, że zarządzenia pańskie w Epifanii są powodem wielu przesiewań, upadków i tak było od początku Epifanii. Drugi punkt. Pomijam takie sprawy jak słowniki i różne pomocnicze podręczniki wydawane przez autoryzowane i zaopatrzone w wydawcę z pełnym adresem i takie książki pomocy religijnych, które w taki sposób są legalnie, czy to tak jak wydają na przykład konkordancje, encyklopedie biblijne i te inne rzeczy są pomocne i mogą być również przez braci rozprowadzane na warunkach takich, jak pozwalają im kalkulacje w zborze. Natomiast wszelka inna literatura i tego typu nie powinna być rozprowadzana na konwencjach. My odpowiadamy. Ten teren jest pod nadzorem ruchu. Kto to czyni na tym terenie w czasie konwencji, naraża ruch na takie czy inne nieprzyjemności. Zbór katowicki nie ma prawa zadecydować, czy zbór inny o sprzedaży jakiejś nielegalnej literatury na terenie objętym jurysdykcją ruchu. Bo ruch urządza konwencję, a nie zbór. Ruch prosi zbór o pomoc w realizacji konwencji. Ale wszelka odpowiedzialność jest ruchu za cały przebieg i programy i od tego jest brat przewodniczący, który pilnuje, nadzoruje, aby to wszystko przebiegało zgodnie z prawem. W zeszłym roku na jedno z pytań odpowiedź brata wyjaśnia między innymi, iż nie jest tak istotną sprawą ubioru. Na przykład mini spódniczka lub moje dodanie, obszerny dekolt czy modne spodnie. No nie było tam w tym pytaniu wtedy, bo tu dodaję, w tym pytaniu od siebie. Ten dekolt i te spodnie. Że nawet jest to dobra okazja dla braci, mężczyzn do wyrobienia sobie wstrzemięźliwości na tym punkcie. Drugi bracie pytający, otóż ta dobra okazja, to było na samym końcu tak powiedziane, do wyrabiania wstrzemięźliwości po wyczerpaniu wszystkich tych rad poprzednio podanych, że siostry powinny stosować się do środowiska, w którym przebywają wśród braci. To znaczy, z tego tylko można by wywnioskować, że ja zgadzam się na taki stan rzeczy, aby bracia byli doświadczani przez takie, a takie ubiory. Więc nie, gdy nie ma możliwości, bo wprawdzie nie ma przymusu. Bracia mają wolność i siostry mają wolność postępowania według swojej woli, według swojego sumienia. Natomiast są tylko jawne jakieś takie przekroczenia typu organizacyjnego. To jest przewodniczący, który strzeże w tej sprawie. Ale sprawa ubiorów nigdy nie było tak, żeby siostry młode przyszły w takim rzeczywiście ubiorze, że to by było zgorszenie. Absolutnie. Taka moda jest w świecie i na ulicy i na każdym kroku, tak jak nasze młode niektóre siostry, tak są w przeważającej mierze ubrane inne młode niewiasty, a nawet i starsze niekiedy. Więc kiedyś widziałem taką staruszkę w spódnicy powyżej kolan z wielkimi żylakami. No więc są nieraz przesadne, prawda, sprawy. Ale tutaj brat pytający, on nie myślę, że on mnie posądza o to, że ja, jeśli chodzi o ten rodzaj ubioru, że to traktuję jako potrzebne do tej próby. To wcale niepotrzebne do tej próby, bo ci bracia mają to na ulicy, te próby. W miejscu pracy, w poczekalniach, gdziekolwiek się znajdują. To panienka gdzieś tam w poczekalni siedzi naprzeciw, noga na nogę i spódniczka jest bardzo króciutka, prawda? Więc nie musi tu być u nas, to na naszym zebraniu. Ale ja, to nie jest konieczne. Ja tylko dodałem, że jeżeli rodzice wychowujący swoje dzieci i znający prawdę, i szósty tom, i znający mannę, wpływają na swoje dzieci, żeby ubierały się niekoniecznie według tej krańcowej mody, prawda, ale w jakiś przyzwoity sposób. A gdy wystąpią jakieś sporadyczne wypadki, że tak nie jest, że ktoś, może ktoś być początkujący w prawdzie, ktoś jest sympatyzujący i nie można mu stawiać takiego wymagania, bo on normalnie w świecie powiedział, to bigoteria, zacofani ludzie nie żyjący na tym świecie. To nie czasy sprzed 100 lat. A więc i to musimy uwzględnić, że czasem brat pytający może czasem widzieć taką osobę, która jest miesiąc w prawdzie, albo była zaproszona jako koleżanka szkolna czy inna przez nasze młode siostrzyczki, przyjdź, posłuchaj dobre Słowo Boże, prawda? I to, i dlatego ja biorę pod uwagę takie zjawiska i mówię, że bracia są pobudzeni do pracy nad sobą, do samokontroli. Do samokontroli. Na ten temat będzie mowa jeszcze. O samokontroli, przez którą oczywiście wyrobią sobie odporność na to, gdyż wiadomo, że umysł człowieka jest polem walki. Oczy wprowadzają na teren pola walki takie czy inne obrazy, z którymi my się nie zgadzamy, ale musimy to w umyśle swoim powiedzieć, w samokontroli. Nie zgadzam się na ten obraz, ale ciało Twoje mówi, pozwól jeszcze troszkę popatrzeć na ten obraz. Prawda? No i jest walka. Ciało chce, żeby ten obraz pozostał w umyśle, a nowy umysł mówi nie, bo on jest przeciwny duchowi. Tak jak apostoł Paweł mówi, że ciało walczy przeciwko duchu, przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału. Więc tak sprawa wygląda, że ja nie popieram, ale też musimy być bardzo, drodzy bracia i siostry, ostrożni w jakimśkolwiek działaniu, żeby nie postąpić zbyt niewłaściwie w ograniczaniu ludzkiej wolności. Czy takie stanowisko dotyczy też sióstr powoływanych do odczytywania komentarzy w nabożeństwie porannym? No tak, to już powiedzieliśmy, o co chodzi. Dlatego bracia, którzy dobierają siostry do odczytywania tutaj, to niech powiedzą tym siostrom, albo niech nic nie mówią, wybiorą takie, które nie będą przyczyną takich pytań. To jest jedna sprawa, a druga, na marginesie tego bardzo mi się podobało. Dzisiaj siostry odczytały to bardzo wyraźnie i można było słyszeć. Na minionych konwencjach czasem tak było, że te młode istoty są tak zdenerwowane, że tak czytają i po cichu, i tak szybko, że ja nie wiem, czy większość braci coś wie, co słyszy. A przecież to jest poranne nabożeństwo. Musi być przez wszystkich przyjęte, zrozumiane i taka siostra powinna wyraźnie, spokojnie czytać tekst paruzyjnej epifanicznej Matki, żeby wszyscy to mogli słyszeć dobrze i wyraźnie. Tego życzę przyszłym siostrom na takiej estradzie. Życzę błogosławieństwa drogim braciom i siostrom z tych naszych rozważań.